Pierwsza Królewska, 18 rozdział, werset 21. Dzisiaj będzie jedno, tak zwane jedno wersetowe. Przeczytajmy troszkę, może nam się przypomni kontekst. Przeczytajmy kilka wcześniejszych wersetów. Pamiętacie, 3,5 roku była susza. Bóg mówi do Eliasza: idź, pokaż się Chabowi. Eliasz bez słowa idzie. I tutaj w 18 wersecie oczywiście Achab, pierwsza rzecz, którą czyni, to oskarża Eliasza, że jest sieje niepokój w jego państwie. I tu jest odpowiedź Eliasza, 18 werset, 18-18. A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i lud twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy, teraz, i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy o Boże, już na wstępie od razu widzimy, że diagnoza, jaką Twój prorok, diagnoza, jaką Ty postawiłeś ludowi, tyczy się również i nas samych. I my chcemy wyznać już wręcz na początku, że jakże często kulejemy na obie strony. Że jakże często brak w naszym życiu konsekwencji, determinacji, wiary, odwagi, aby szukać pociechy tylko u Ciebie. Prosimy o Boże, aby to słowo więc okazało się mocne, okazało się mieczem obosiecznym, który nas uśmierci, tak abyśmy, tak jak ten lud, wkrótce zostali przebudzeni do nowego życia. Prosimy o Boże, o Twoje dzieło w naszych sercach, w naszym życiu. Ufamy nie w swoją własną determinację, ale w moc, Twoją moc, która jest aktywna w naszym życiu przez Ciebie, Duchu Święty, przemawiający przez Słowo. Amen. Słuchajcie, lekcja, jeżeli pamiętacie, lekcja z pierwszych 18 wersetów tego rozdziału. Bóg lituje się nad... jest susza. Susza trwa 3,5 roku. Następnie Bóg lituje się nad swoim ludem. Dlaczego? Dlatego, że lud się nawraca. Lud się nawraca i Bóg się lituje nad swoim ludem. No, nic z tych rzeczy. Lud nawet nie myśli się nawrócić do Boga. To Bóg znajduje lud w jego utrapieniu, wychodzi z inicjatywą i następnie lituje się nad swoim ludem. I słuchajcie, to jest dokładnie identyczne. Te 18 wersetów to jest identyczna historia jak historia naszego życia. I my byliśmy wysuszeni, można powiedzieć, przez nasz własny grzech. I my byliśmy utrapieni, i my byliśmy umęczeni przez ten grzech. I to był dopiero początek tego umęczenia i tej śmierci, która nas oczekiwała. I to nie była nasza inicjatywa, ale to była inicjatywa Boga. Oto Bóg nas wyszukał. Lud, tak jak lud tutaj nie szukał Pana, to jednak Bóg wyszedł z inicjatywą, tak samo w naszym życiu Bóg wychodzi z inicjatywą. I słuchajcie, widzimy to wszędzie, w Księdze Izajasza 65-24, zapamiętajcie ten urywek, cenny urywek, i zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Tak więc zanim jeszcze zdążymy zawołać, czyli zanim nawet zdążymy rozpoznać nasz własny problem i nasze utrapienie, Bóg już nam odpowiada. Gdy jeszcze mówimy, On już nas wysłuchuje. W Rzymian 5, 6 i 8 czytamy, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, czy to słowo jest mdłe, kiedy byliśmy mdli, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. I teraz apostoł tłumaczy, rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli Chrystus umiera za nas kiedy? Wtedy, kiedy my jeszcze byliśmy wrogami, nie jakimiś już przysposobionymi, usposobionymi pozytywnie w stosunku do Niego, ale wręcz odwrotnie, ziejący nienawiścią do Boga i bliźniego. I podobny urywek, list do Kolosan 1:21. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli nastąpiła wielka zmiana. Teraz było, kiedyś było, byliśmy zupełnie inni, obcy i wrogo usposobieni, uczynki nasze były złe, ale teraz, i zwróćcie uwagę, kto jest podmiotem tej zmiany, która nastąpiła, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Tak więc Bóg nas znalazł, jeżeli go szukaliśmy, to dlaczego? Tylko dlatego, że on wcześniej nas znalazł. I to jest przesłanie pierwszych 18 wersetów. Jak widzieliśmy z tego urywka, Bóg jest władcą, On króluje nad wszystkim, nawet nad krwiożerczymi tyranami, jak Achab. Prorok wydaje polecenie królowi, a ten to czyni. I Achab zgromadził Izraela i zgromadził 850 proroków Baala i Aszery na górze Karmel. Góra Karmel, zapamiętajcie, to słowo oznacza sad, sad z drzewami owocowymi. I od razu mamy skojarzenie, wiadomo o co chodzi. Jest to ogród, czyli powinniśmy myśleć w kategoriach, to wydarzenie, które będzie miało miejsce, powinniśmy myśleć w kategoriach ogrodu, tego pierwszego sadu, w którym pierwszy człowiek był. I teraz ciekawe jest to, że najpierw, pierwsza królewska 18:21, prorok zwraca się najpierw do ludu. Pamiętajmy, jak wygląda scenografia. Jest góra, jesteśmy na górze, jest 850 proroków Baala i Aszery, jest jeden prorok Pana i cały lud zgromadzony. Tak więc tak wygląda scenografia. I teraz prorok najpierw, czy Bóg najpierw kieruje swoje słowa do ludu. Dlaczego do ludu? Pierwsza przyczyna jest taka, zaraz w dalszym trakcie powiem o drugiej przyczynie, ale pierwsza przyczyna jest taka, że przede wszystkim chodzi Bogu o lud. Najważniejszy w całym tym ustawieniu, w całej tej scenografii jest lud. Wszystko rozgrywa się o lud. I słowa, które wypowiada prorok, są dość, bym powiedział, otrzeźwiające. Przeczytajmy jeszcze raz pierwszą królewską 18:21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Jak widać, lud nie opowiedział się całkiem po stronie Baala, według tej diagnozy, którą Bóg postawił ludowi. Lud całkiem nie opowiedział się po stronie Baala, ale lud był jaki? Lud był otwarty na różne opcje, na różne alternatywy. Baal i oddanie Baalowi jak najbardziej tak. Z jakiej przyczyny lud był oddany Baalowi? Słuchajcie, pamiętamy, że to oddanie Baalowi to jest coś, co współcześnie jest bardzo powszechne we współczesnym światopoglądzie, dlatego że Baal to był Zeus, to był cały zespół sił natury. Nie mylić z prawami natury. Dlatego, że jak powiemy, że Baal to były prawa natury, no to wtedy musimy mieć prawodawcę. Ale Baal to były siły natury, odpowiedzialne za chmury, za pogodę, za deszcz, za płodność, za zdrowie. Jego małżonką oczywiście była Wenus, czyli Ashera i podobnie bogini płodności. Jakie było założenie baalizmu? No, wszechświat rządzi się sam, mechanistycznie. Nie ma jakiegoś Boga, który panuje nad wszystkim, nie ma dobrego Boga, ale tak naprawdę wszystko działa w mechaniczny sposób. Odpowiednia technika, odpowiednia liturgia, a osiągniesz odpowiedni wynik. Tak więc baalizm to nic innego jak współczesny świecki naukowy światopogląd, ufny w to, że samemu można manipulować tą rzeczywistością. Ale jest coś niepokojącego. I rasowy baalita, praktyczny baalita, wiedział, że jest ten niepokojący aspekt rzeczywistości. Jaki był ten, co jest tym niepokojącym aspektem rzeczywistości? No oczywiście tym niepokojącym aspektem rzeczywistości jest to, że wszechświat czasami bywa tajemniczy. I nawet baalita musiał przyznać, że czasami wszechświat i nasze życie jawi się tajemnicze, nieprzewidywalne. No i jeszcze jest to straszne słowo, którego nie wymawiamy i którego nie nazywamy, a które zaczyna się od literki ś, czyli śmierć. To też powodowało lekki niepokój. Dlatego baalita z całą swoją praktycznością, bo chodziło w baalizmie, chodziło przede wszystkim o praktyczność, uważał, że potrzeba do jego systemu wprowadzić odrobinę irracjonalności. I właśnie tym irracjonalnym aspektem był oczywiście Pan, Bóg, był Jahwe. Słuchajcie, jak moglibyśmy nazwać światopogląd tego ludu? Światopogląd, który Bóg opisał, prorok opisał, iż lud właśnie taki światopogląd posiada. Otóż jest to potworna i niebezpieczna zaraza, która może dotknąć każdego z nas. A ten światopogląd nazywa się po prostu praktyczny ateizm. Praktyczny ateizm. Co to oznacza? Oznacza to nic innego, iż to, że żyjemy naszym życiem, jakby Boga nie było. Żyjemy naszym życiem, jakby Boga nie było. Liczą się rzeczy praktyczne. Co to znaczy, że liczą się rzeczy praktyczne? No, konkretnie oznacza to to, iż upatrujemy źródła naszego powodzenia, naszego dobrobytu, naszego zdrowia w rzeczach zgoła różnych niż dobroć Boga. Upatrujemy, jeszcze raz powtórzę, praktyczny ateizm upatruje źródło naszego powodzenia, dobrobytu, zdrowia w rzeczach zgoła różnych niż dobroć Boga. I od czasu do czasu, więc, ponieważ życie, jak powiedziałem, jest tajemnicze, nieprzewidywalne czasami jednak coś jakby nam się wymykało spod kontroli, To posypiemy nasze życie z lekka, z wierzchu, delikatnie, solą pobożności, tak żeby ta sól za bardzo nie spenetrowała resztę naszego życia. Słuchajcie, mało kto jest na tyle odważny, w cudzysłowie, że wygraża pięścią przeciwko niebu. Mało kto się zdobywa na tego typu odwagę. To jest zbyt przerażające. Zamiast tego, co się dzieje najczęściej, zamiast tego żyjemy w rozkroku, żyjemy według naszej woli, czy według naszych upodobań, dodając odrobinę pobożności. Najczęściej dokładnie w taki sposób to wygląda i to było to, w jaki sposób prorok, Bóg zdiagnozował lud. Słuchajcie, jaka jest główna cecha takiego podejścia? Jakie przesłanie wykrzykuje ten werset? Werset 21. No i oczywiście to główne przesłanie, które tu widzimy, to jest rozdwojenie. Rozdwojenie. A rozdwojenie, pamiętacie, w Biblii oznacza jedną rzecz. Co oznacza rozdwojenie w Biblii? Rozdarte szaty. Co to oznacza? No, oznacza żałobę, oznacza lament, oznacza śmierć. Pamiętacie jeszcze, co spotkało Salomona? Mądrość ludzka zawiodła. I jaki był zarzut, który Bóg skierował przeciwko Salomonowi? I oczywiście ten zarzut spotykamy w 11 rozdziale, w pierwszych 5 wersetach. I słowo, które tam się pojawia co najmniej 5 razy, to jest słowo serce. Słowo serce. Otóż serce Salomona, Bóg mówi, nie było szczere. Co mamy na myśli, kiedy mówimy, że coś jest szczero złote? Mamy na myśli, że to złoto, z którego coś zostało uczynione, jest bez żadnych domieszek, jest czystego złota. I teraz serce Salomona nie było jednorodne, ale jakie było? Było rozdwojone. Salomon nie porzucił Jahwe, nie porzucił swojego Boga całkowicie, ale do niego dodał wszelkie inne bóstwa swoich wielu żon. Tak więc jego serce było rozdwojone i tak śmierć rozpoczęła swoje dzieło, jak pamiętamy, w całym jego życiu i w całym jego królestwie. Rozdwojenie to śmierć, ale rozdwojenie powinno nam się jeszcze z czymś jednym kojarzyć, z czymś równie odrażającym, co niestety często nam się przytrafia. Chodzi oczywiście o obłudę, hipokryzję, zakłamanie, czy w naszym świecie może jeszcze częściej spotykany pretensjonalizm. Co to jest pretensjonalizm? No oczywiście to jest bułka przez bibułka, czyli udawanie, że kto to ja jestem, jaki to ja jestem pan, jaki to ja jestem pani, że jak bardzo potrafię albo się zachować, albo jak wielkim poznaniem zostałem obdarzony. Ale obłuda, hipokryzja, co to oznacza? Uśmiech na twarzy, nienawiść w sercu. Niby wierzący, ale żyjący jak rasowy Baalita. Zdający się nie na Boga, ale na własne zabiegi. Także na zewnątrz, w tygodniu, w miejscu pracy na przykład, nikt nigdy w życiu by nie odgadł, że wierzący. Nikt nigdy w życiu, poza kontekstem tej pobożności, nikt nigdy w życiu by nie odgadł, że wierzący. Czyli słowem, oczywiście nieco prześmiewczo, cynicznie to ujmując, nie za bardzo konsekwentny chrześcijanin. Nie za bardzo konsekwentny chrześcijanin. Ale słuchajcie, obłuda i rozdwojenie ma jeszcze gorszy owoc, ma w postaci rozdwojonego języka. Dzieci, wiecie, jakie zwierzątko ma rozdwojony język? Jakie zwierzątko ma rozdwojony język? Wąż, no nie? Wąż. A gdzieś widzieliśmy węża już w Biblii? Oczywiście, że tak. Gdzie?
Adam i Ewa.
Adam i Ewa, zaraz na samym początku. Był wąż z rozdwojonym językiem. I teraz co ten rozdwojony język oznacza? Oznacza, że słowa wydają się być skierowane, o, ja chcę dla ciebie dobra, ale tak naprawdę te słowa starają się oszukać i sprowadzić nieszczęście. Spotykamy ten język w kilku miejscach. W Psalmie 73, 9 wersecie czytamy: przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Czyli pycha i właśnie cechą charakterystyczną pychy jest co? Jest język, który pełza po ziemi, który kryje się, ukrywa te prawdziwe intencje. W Księdze Jeremiasza 9:7 czytamy: ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo. O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę. Tak więc to jest cecha rozdwojonego języka. Jeżeli ktoś jest rozdwojony, tak jak lud był rozdwojony, to cechą charakterystyczną jest właśnie i obłuda, i rozdwojony język. Język, który jest jaki? Jest niejednorodny. Ma coś innego na myśli, niż mówi. Chwali, a naprawdę chce zniszczyć. I teraz wracając do tekstu, słuchajcie, nie rozmińmy się z głównym przesłaniem tego wersetu. Nie rozmińmy się z głównym przesłaniem tego wersetu, a główne przesłanie, ten werset 21, to jest nagłówek, to jest tytuł. To jest tytuł wszystkiego, co nastąpi w 18 wersecie. A główne przesłanie to oczywiście to, że Bóg stawia diagnozę swojemu ludowi. Za chwilę go uleczy, ale pamiętajmy o tym, że jego ranami jesteśmy uleczeni. Tak więc zanim nastąpi uleczenie, zanim ono nastąpi, jest co? Jest choroba. A jaka jest choroba ludu? No choroba ludu to śmierć. Naprawdę. Już ani choroba. Na czym polega śmierć? Śmierć polega na rozdarciu, na służeniu dwóm panom. Śmierć polega na obłudzie ludu. Tak więc Bóg stawia diagnozę, mówi o chorobie, za chwilę nastąpi uleczenie. I tak nawiasem mówiąc, mówiąc o grzechu, mówiąc o świadomości grzechu, takie pytanie. Kiedy byłeś ostatni raz pod wrażeniem, byłaś ostatni raz pod wrażeniem Bożego błogosławieństwa w twoim życiu? Taka sytuacja. Jesteście w parku na przykład, patrzysz, jak mąż bawi się z dziećmi, o niczym nie musisz myśleć i nagle olśniewa ciebie zrozumienie. Patrzysz na swoje dzieci, patrzysz na swojego męża i nagle obezwładniający ogrom Bożej dobroci, można tak to ująć, do ciebie dociera w jednej chwili. Albo jesteś po pracy, wróciłeś do domu, zaglądasz do dzieci. Dzieci śpią spokojnie, żona gdzieś się krząta w kuchni. Coś mówi, woła do ciebie z kuchni. I nagle w jednej chwili rozumiesz, że Bóg okazał się niesłychanie dobry dla ciebie. Ale to jest tak obezwładniający ogrom Bożej dobroci, że wręcz nie jesteś w stanie tego wyrazić. Ale jest jeszcze drugie, że tak powiem, odczucie, takie psychologiczne podejście, ale zaraz zobaczycie, że to nie jest psychologiczne. Jednocześnie pojawia się drugie odczucie, które jest jak gdyby sprzeczne z tym pierwszym. Nagle jesteś pod ogromem Bożej dobroci. Nagle rozumiesz, że Bóg okazał się strasznie dobry dla ciebie, I drugie odczucie jest takie, na żadną z tych rzeczy nie zasłużyłaś. Na żadną z tych rzeczy nie zasłużyłeś. I teraz z jednej strony czujesz obezwładniającą dobroć Bożą i ją widzisz namacalnie, z drugiej strony doskonale wiesz, że na żadną z tych rzeczy nie zasłużyłeś. I co wtedy pozostaje? Już wtedy wszelkie modlitwy są nie na miejscu. Nie można już takie modlitwy jak wielbię Cię Boże, dziękuję Ci Boże za moje dzieci, za moją żonę, za mojego męża. Żadna z tych modlitw nie jest na miejscu. Dlaczego? Dlatego, że w takich chwilach to w zasadzie jedynie łzy płyną same, kiedy te dwie rzeczy naraz, Boża dobroć i niezasłużony, Twoja zupełna odwrotność Bożej dobroci. I wtedy jedyną rzeczą, którą można wykrzyczeć, to jest to, co wykrzyczał Piotr w Ewangelii Łukasza 5:8. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Słuchaj, modliłeś się kiedyś tą modlitwą dziwną, przedziwną? Modliłaś się kiedyś? Ale słuchajcie, w takich chwilach, jeżeli rzeczywiście jedno i drugie żeśmy chwycili, czyli powagę naszego grzechu i ogrom Bożej dobroci, to jest jedyna modlitwa, która jest odpowiednia. Jedyne zawołanie tak naprawdę, którym możemy uwielbić Boga. Odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Tak więc Bóg zgromadził swój lud, zgromadził i przemawia do swojego ludu najpierw. Jak wiemy, druga przyczyna, dlaczego Bóg najpierw przemawia do swojego ludu, jest oczywista. Jaka jest to przyczyna? Jak wiemy, sąd Boży zaczyna się od jego ludu. A to, co się dzieje, to jest oczywiście sąd. Cała ta sytuacja na Górze Karmel to jest sąd. To Boża wypowiedź, diagnoza ludu, to jest nic innego jak sąd. Tak więc diagnoza wskazuje na rozdwojenie, na śmierć i na obłudę. Jest jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna, o której ten werset mówi. Diagnoza choroby ludu to rozdwojenie i obłuda. Nie oznacza, co ono oznacza? No, nie oznacza nic innego, jak tylko fałszywą pociechę, fałszywą nadzieję, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które w chwili próby zawiedzie. A próba, jak daleko jest próba od ludu? No próba jest tuż, tuż. Za chwilę będzie próba. I słuchajcie, w naszym życiu jesteśmy w identycznej sytuacji. Próba jest tuż, tuż. Tak więc Bóg sądzi swój lud, wskazuje na jego śmierć po to, żeby go uleczyć i obdarować życiem. I tak naprawdę proces leczenia już się rozpoczął. I nawet na razie wygląda z tego posłuszeństwa Achaba, wygląda tak, jakby Achab był częścią tego ozdrowieńczego procesu. Później okaże się, że jednak tak nie było. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na reakcję ludu. Reakcja ludu 18:21. Jak długo będziecie kuleć, jeżeli Bóg jest Panem, idźcie za Nim, Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł Mu ani słowa. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to oczywiście hardość ludu, zatwardziałość serc ludu. Coś w rodzaju, mów do mnie jeszcze. Tutaj prorok coś powie, mów do mnie jeszcze. I tak by się wydawało. Być może. Mało prawdopodobne, że była to reakcja nawrócenia do Boga, ale raczej wskazuje, jest uzasadnienie, że wskazuje to na jakąś hardość. Ale być może jest tutaj jednak jeszcze coś. Otóż widzicie, tak to się dzieje w tym świecie, tak to działa normalnie, że kiedy Bóg ogłasza swój sąd, co się dzieje? Następuje wszelki koniec samousprawiedliwień. Słuchajcie, samo usprawiedliwienia mają rację bytu tylko do momentu ogłoszenia Bożego sądu. W momencie, kiedy Bóg ogłasza swój sąd, następuje koniec wszelkich samousprawiedliwień. Dlaczego tak się dzieje? No oczywiście dlatego, że Boży sąd jest sprawiedliwy, to wiadomo. Ale co jeszcze? Boży sąd jest publiczny, ale co gorsza, Boży sąd jest oczywisty. Boży sąd jest oczywisty. Słuchajcie, co to znaczy, że Boży sąd, kiedy Bóg sądzi, że Boży sąd jest oczywisty? Cała rzeczywistość wraz o zgrozo z naszym sumieniem zaświadcza o prawdziwości Bożego werdyktu. Kiedy Bóg przychodzi i kiedy Bóg ogłasza swój sąd, wszelkie samousprawiedliwienia cichną. Dlaczego? Dlatego, że Jego sąd, nasze własne sumienie zaświadcza, że Jego sąd jest sprawiedliwy. Słuchajcie, nie ulega wątpliwości, że gdybyś wcześniej zapytał przypadkowego Izraelitę, gdybyśmy go zapytali wcześniej, każdego z tych, który przyszedł na święte zgromadzenie na górze Karmel, hej, dlaczego oddajesz cześć Baalowi, skoro Pan Bóg jest twoim Bogiem, dlaczego to robisz? To pewnie każdy Izraelita podałby nam kilkadziesiąt przyczyn na swoje zachowanie. Albo to, albo siamto, albo tak jest, albo tak w dzieciństwie zostałem skrzywdzony, albo inaczej nie mogę, albo to jest praktyczne. Teraz jednak zwróćmy uwagę, że każdy z nich milczy jak grób. I słowo grób jest tutaj jak najbardziej odpowiednie. Dlaczego? Dlatego, że pasuje do umarlaka. A w taki sposób Bóg ich określił. Bóg ich określił jako rozdartych, czyli rozdwojonych, czyli umarłych. Słuchajcie, kolejna rzecz, już kończymy. Milczenie w obliczu Bożego sądu, i to jest dość interesujące, milczenie w obliczu Bożego sądu nie oznacza nawrócenia. Nie oznacza poddania się Bogu. W Ewangelii Mateusza 22:12 wychodzi Pan uczty, Pan wesela i widzi kogoś, kto nie jest ubrany w szatę weselną. I rzecze do niego, Mateusza 22:12, i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? I zwróćcie uwagę na kolejne słowa. A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Tak więc o co chodzi w tym urywku i w tym milczeniu i w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby oniemieć przed Bożym sądem, zanim Boży sąd nastanie. Zanim, tak jak w 18 rozdziale pierwszej królewskiej, zanim spadnie ogień z nieba. Chodzi o to, aby oniemieć, tak jak lud zresztą oniemiał, aby oniemieć przed Bożym sądem, aby zaniemówić przed Bożym sądem, kiedy jest czas na jeszcze na zbawienie. Słuchajcie, musimy sami przyznać, że my, podobnie jak ten twardy lud, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Co jedynie czynimy? Oczekujemy ozdrowienia z nieba. Możemy też przyznać, że w świetle czy w zwierciadle Słowa Bożego w dzisiejszym tym jednym wersecie nazbyt wyraźnie zobaczyliśmy siebie samych. Nazbyt wyraźnie zobaczyliśmy nasze niekonsekwencje i siebie same, i nasze własne rozdwojenia. Ale to co? Gdzie jest nasza nadzieja? A nasza nadzieja jest, jedyna nadzieja, jest w rozdwojonym Chrystusie, który uleczył nasze rozdwojenia. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty poszedłeś na śmierć, Ty zostałeś rozdwojony, umarłeś na krzyżu po to, aby uleczyć nas z naszej obłudy, z naszych rozdwojeń, więcej, aby ożywić nas, tak abyśmy trzymając się Ciebie byli pełni życia i zmierzali ku życiu. Dziękujemy Ci, Boże, że nasza ufność na dzień sądu, kiedy ogień spadnie, tak jak spadł wtedy, nasza jedyna nadzieja nie jest w nas samych, ale nasza jedyna nadzieja jest w Twoim rozdwojeniu, w Twojej śmierci na krzyżu. Ty nas leczysz, Ty Twoimi ranami jesteśmy uleczeni z naszych śmierci. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o Boże, abyś Ty wzrastał w nas, aby w tym tygodniu, który się rozpoczął, abyśmy nieśli nadzieję, która nie jest w naszych własnych siłach, ale nadzieja, która i moc, która płynie z Twojego krzyża. Amen.